czy śmierci szukasz? Aragornie, spytała wreszcie. Nic bowiem innego nie znajdziesz na tej ścieżce. Umarli nie pozwalają przejść nikomu z żyjących. Mnie jednak może przepuszczą, powiedział Aragorn. Bądź co bądź postanowiłem zaryzykować. Innej drogi dla mnie nie ma. Ależ to szaleństwo, zawołała. Są z tobą sławni i mężni rycerze, których nie w cień śmierci godzi się prowadzić, lecz na pole walki, gdzie bardziej są potrzebni. Błagam cię, zostań. Pojedziesz do Edoras wraz z moim bratem. Twoja obecność pokrzepi serca i doda nam wszystkim nadziei. Nie popełniam szaleństwa, odparł Aragorn, bo wstępuję na ścieżkę, na którą zostałem wezwany. Lecz ci, którzy idą za mną, robią to z własnej nieprzymuszonej woli. Oni więc, jeśli chcą, mogą zostać i wyruszyć później z Rohirrimami na wojnę. Ja pójdę swoją drogą choćby sam, jeśli tak się stanie. Na tym skończyła się rozmowa i reszta wieczerzy upłynęła w milczeniu, lecz Eowyna nie odrywała oczu od Aragorna w jawnym wzburzeniu i rozterce. Wreszcie wszyscy wstali od stołu, skłonili się przed panią domu, podziękowali za gościnność i rozeszli się na spoczynek. Gdy wszakże Aragorn zbliżał się do namiotu, gdzie miał nocować wraz z Legolasem i Gimlim, którzy wcześniej już tam się udali, usłyszał głos Eowyny. Biegła za nim, wołając go po imieniu. Odwrócił się i zobaczył w ciemności blask białej sukni i rozognionych oczu. — Aragornie, dlaczego chcesz iść drogą śmierci? — spytała. — Muszę — odparł. — Inaczej nie ma nadziei, bym spełnił swoje zadanie w walce z Sauronem. Nie wybieram ścieżek niebezpieczeństwa, Eowyno. Gdybym mógł iść tam, gdzie zostało moje serce, poszedłbym na daleką północ i przebywałbym dziś w pięknej dolinie Rivendell. Przez chwilę Eowyna nie odzywała się, jakby rozważając, co miały znaczyć te słowa. Nagle położyła rękę na jego ramieniu. — Jesteś surowy i stanowczy — powiedziała. — Tacy zdobywają sławę. Umilkła, potem jednak podjęła znowu. — Jeśli musisz tamtą drogą iść, pozwól mi przyłączyć się do twojej świty. Zbrzydło mi już to czajenie się w górskich kryjówkach. Chcę stawić czoło niebezpieczeństwu w otwartej walce. — Masz obowiązek zostać ze swoim ludem — odparł. — Wciąż tylko słyszę o swoich obowiązkach — krzyknęła. — Czyż nie jestem córką rodu Eorla, której przystoi walka i zbroja bardziej niż niańczenie niedołęgów i pieluchy? Dość już długo czekałam i uginałam kolana. Teraz, gdy wreszcie mocno stoję na nogach, czy mi nie wolno rozporządzić swoim życiem tak, jak sama chcę? Innej kobiecie przyniosłaby zaszczyt taka wola — odparł. Ty jednak wzięłaś na siebie pieczę i władzę nad ludem, póki nie wróci król. Gdyby nie wybrano ciebie, któryś z marszałków lub dowódców znalazłby się na twoim miejscu i nie ważyłby się opuścić posterunku, choćby mu zbrzydło podjęte zadanie. — Czy zawsze na mnie padać będzie wybór? — spytała z goryczą. — Czy zawsze mam zostawać w domu, gdy jeźdźcy ruszają w pole, pilnować gospodarstwa, gdy oni zdobywają sławę, czekać na ich powrót, przygotowując dla nich jadło i kwatery? Wkrótce może nadejdzie taki dzień, że nie wróci żaden z tych, co ruszyli w pole, powiedział Aragorn. Wtedy potrzebne będzie męstwo bez sławy, bo nikt nie zapamięta czynów dokonanych w ostatniej obronie naszych domów. Ale brak chwały nie ujmuje tym czynom męstwa. Piękne słowa, lecz naprawdę znaczą tylko tyle. Jesteś kobietą, siedź w domu, odpowiedziała Eowyna. Kiedy mężowie polegną na polu chwały, będzie ci wolno podpalić dom, na nic im już niepotrzebny, i spłonąć z nim razem. Ale jam z rodu Eorla, a nie dziewka służebna. Umiem dosiadać konia i władać mieczem, nie boję się trudu ani śmierci. — A czego się boisz, Eowyno? — zapytał. — Klatki — odpowiedziała. — Czekania za kratami, aż zmęczenie i starość każą się z nimi pogodzić, aż wszelka nadzieja wielkich czynów nie tylko przepadnie, lecz straci powab. — I mimo to radziłaś mi, żebym się wyrzekł obranej drogi, ponieważ jest niebezpieczna? — Innym można dawać takie rady — odparła. Nie namawiam cię jednak, żebyś uciekał przed niebezpieczeństwem, lecz żebyś stanął do bitwy, w której możesz mieczem zasłużyć na zwycięstwo i sławę. Ścierpieć nie mogę, gdy wyrzuca się na marne rzecz cenną i doskonałą. Ja także bym tego nie ścierpiał, rzekł Aragorn. To też powiadam ci, Eowino, zostań. Nie masz obowiązku do spełnienia na południu. Jeźdźcy, którzy ci towarzyszą, także nie mają tego obowiązku. Jadą, ponieważ nie chcą rozstać się z tobą, ponieważ cię kochają. Odwróciła się i znikła wśród nocy. Gdy niebo pojaśniało, chociaż słońce jeszcze nie wyjrzało znad wysokiej krawędzi gór na wschodzie, Aragorn kazał przygotować się do odjazdu. Drużyna już dosiadła koni, on zaś właśnie miał skoczyć na siodło, kiedy nadeszła Eowina, żeby ich pożegnać. Miała na sobie strój jeźdźca i miecz u pasa. W ręku trzymała puchar, z którego upiła łyk wina, życząc swym gościom szczęśliwej drogi, po czym podała go Aragornowi, a ten wychylił kielich, mówiąc: Żegnaj, księżniczko Rohanu. Piję za pomyślność twego rodu, twoją i całego plemienia. Powtórz swojemu bratu te słowa. Na drugim brzegu ciemności może spotkamy się znowu. Gimlemu i Legolasowi, stojącym tuż obok, zdawało się, że Eowina jest bliska łez i wzruszył ich jej smutek, tym bardziej, że zazwyczaj była tak dumna i dzielna. Spytała jednak tylko: Więc jedziesz, Aragornie? Jadę, księżniczko. I nie pozwolisz mi jechać w swojej świcie, jakem cię prosiła? Nie, księżniczko. Nie mogę ci na to pozwolić bez wiedzy twego ojca i brata, którzy nie zjawią się tutaj wcześniej niż jutro wieczorem. Ja zaś nie mam teraz ani godziny, ani chwili do stracenia. Bądź zdrowa. Wtedy padła na kolana, mówiąc: Błagam cię, Aragornie. Nie, księżniczko, odparł i ująwszy Eowinę za ręce, podniósł ją, ucałował jej dłoń, skoczył na siodło i ruszył, nie oglądając się już za siebie. Tylko ci, którzy najlepiej go znali i byli najbliżej, rozumieli, jak bardzo cierpiał. Lecz Eowina stała niby posąg kamienny, opuściwszy ramiona i zaciskając pięści, patrzyła za odjeżdżającymi, póki nie skryli się w cieniu pod czarną ścianą Dwy Morbegu, nawiedzonej góry, w której otwierała się brama umarłych. Kiedy znikli jej z oczu, zawróciła i potykając się jak ślepiec, poszła ku domowi. Nikt jednak z jej ludu nie widział tego pożegnania, bo wszyscy pochowali się wystraszeni i nie chcieli wyjść ze swych kątów, póki dzień nie rozjaśni się na dobre i nie opuszczą Dan Harrow obcy, nieulękli goście. Ten i ów mówił: To nasienie elfów. Niechże jadą tam, gdzie ich miejsce, w jakieś ciemne krainy i nigdy do nas nie wracają. I bez nich dość mamy biedy. Jechali w szarym półmroku, bo słońce jeszcze nie podniosło się nad wysoki czarny grzbiet nawiedzonej góry spiętrzonej przed nimi. Dreszcz ich przeszedł, gdy między dwoma rzędami starych głazów zbliżali się do Dimholt. Tu, pod czarnymi drzewami, których posępny cień nawet Legolas znosił z trudem, odszukali otwarte miejsce u korzeni góry, a pośrodku ścieżki ujrzeli samotny olbrzymi głaz, sterczący groźnie jak palec ostrzegający przed zgubą. Krew zamarza mi w żyłach, powiedział Gimli. Inni wszakże milczeli, a głos krasnoluda zabrzmiał głucho, jakby się zapadł w wilgotną ściółkę świerkowych igieł pod ich stopami. Konie wzdragały się przejść obok złowróżbnego kamienia, więc jeźdźcy zsiedli i pieszo poprowadzili wierzchowce. Tak zeszli w głąb i stanęli przed nagą ścianą, w której czarne wrota ziały jak paszcza nocy. Wyryte na ogromnym łuku sklepienia znaki i cyfry tak się zatarły z biegiem lat, że były już nieczytelne, lecz groza je spowijała niby czarny obłok. Drużyna zatrzymała się i pewnie nie było w tej gromadzie ani jednego serca, które by nie zadrżało z trwogi, prócz serca Legolasa, bo elfowie nie boją się ludzkich upiorów. To straszne wrota, powiedział Halbarad. Czuję, że za nimi czai się moja śmierć. Mimo to wejdę w nie, ale konie wejść nie zechcą. Musimy wejść, a więc i konie muszą pójść z nami, odparł Aragorn. Jeśli bowiem uda nam się przebrnąć przez ciemności, Będziemy mieli jeszcze więcej staj drogi przed sobą, a każda chwila zwłoki przybliżyłaby triumf Saurona. Za mną. Wszedł pierwszy, a taka była potęga jego woli w tej godzinie, że wszyscy Dunedainowie poszli za nim, a ich wierzchowce dały się im wprowadzić. Konie strażników tak bowiem kochały swoich panów, że gotowe były przezwyciężyć nawet grozę tych czarnych wrót, gdy wyczuwały spokój w sercach ludzi. Lecz Arod, koń z Rohanu, nie chciał przekroczyć progu ciemności i stanął, zlany potem i dygocący z przerażenia tak, że budził litość. Wówczas Legolas zasłonił mu rękoma oczy i zanucił kilka słów, które łagodnie zadźwięczały w mroku. Koń poddał się i elf przeszedł z nim razem. Gimli został sam. Kolana uginały się pod nim i zły był na siebie.
Niesłychana rzecz, powiedział. Elf wchodzi do podziemi, a krasnolud wzdraga się wejść.
Z tymi słowy skoczył naprzód, ale zdawało mu się, że wlecze przez próg nogi ciężkie jak z ołowiu i ogarnęły go ciemności tak nieprzeniknione, że nawet on, Gimli, syn Gloina, który bez trwogi przemierzał najgłębsze lochy świata, jakby oślepł nagle. Aragorn zaopatrzył się w Dunharrow włóczywa i teraz, idąc na czele, trzymał jedno z nich wzniesione nad głową, drugie niósł Elladan, który szedł ostatni za grupą strażników. Gimli, potykając się, usiłował go dopędzić. Nie widział nic prócz dymiących płomieni pochodni, lecz kiedy drużyna przystanęła na chwilę, miał wrażenie, że otacza go ze wszystkich stron szmer nieustannego szeptu, ściszony gwar słów w języku, którego nigdy jeszcze nie słyszał w życiu. Nikt ich nie napastował, żadne przeszkody nie hamowały marszu, a mimo to strach rosnący z każdą chwilą ogarniał krasnoluda. Przede wszystkim wiedział, że nie ma z tej drogi odwrotu, bo czuł za swoimi plecami tłum niewidzialnej armii, prącej w ciemnościach naprzód trop w trop za drużyną. Tak szli czas jakiś, aż wreszcie Gimli ujrzał widok, którego nigdy później nie mógł wspomnieć bez grozy. Ścieżka, o ile się orientował, była od początku dość szeroka, lecz w pewnej chwili ściany z obu stron jakby się rozstąpiły i drużyna wydostała się niespodzianie na rozległą, pustą przestrzeń. Strach niemal obezwładnił krasnoluda. Daleko po lewej ręce coś zalśniło w ciemnościach, w świetle łuczywa, z którym zbliżał się tam właśnie Aragorn. Najwidoczniej chciał zbadać ów lśniący przedmiot.
Że też on się nie boi, mruknął krasnolud. W każdej innej pieczarze Gimli, syn Gloina pierwszy pobiegłby za przebłyskiem złota, ale nie tutaj. Niechby zostało tu w spokoju.
Mimo wszystko podsunął się bliżej i zobaczył, że Aragorn klęczy. Elladan zaś przyświeca mu dwiema pochodniami.